Dzisiejszy mój tekst, zdjęcie czarno-białe, bo nie znalazłem kolorowego, nie zmarnuj szansy, tak to nazwałem, zastanawiałem się mocno, jak to nazwać. I powiem wam, że refleksja nad dzisiejszym tematem, ona się urodziła u mnie pewnymi etapami. To było związane ze słuchaniem kazań i tych obecnych, i tych sprzed kilku lat, z czytania i słuchania Bożego Słowa, ale powiem takie potwierdzenie, że ten temat mam zgłębić i w ten temat mam głębiej wejść, otrzymałem na cmentarzu. Przytłaczające może miejsce, tak? Ale tam, powiem, kiedy z szacunku do moich rodziców szorowałem pomnik moich rodziców, rozejrzałem się tak przez chwilę dookoła i wiecie, zaintrygowało mnie coś, na co po prostu może wcześniej aż tak bardzo nie zwracałem uwagi. Coś pospolitego i normalnego. Otóż spojrzałem po tych wszystkich napisach, które są dookoła i pod imieniem, nazwiskiem zobaczyłem urodzony, kreska, różnie to bywa, a później krzyżyk, zmarł. I wiecie, zaintrygowało mnie to bardzo. Te trzy elementy, data urodzenia, data śmierci i ta kreseczka. Te dwa pierwsze elementy są takie po prostu normalne dla każdego z nas. Ale ta kreseczka, wiecie, zaintrygowała mnie dlatego, że ta kreseczka to jest cała przestrzeń, która się odbywa, to w czym my teraz tkwimy. Tam, na tym nagrobku, to została tylko kreseczka. Co się dzieje? Tak pomyślałem sobie, zgłębiłem trochę ten temat i pomyślałem, tak naprawdę to po moich rodzicach być może też zostaną kiedyś tylko i wyłącznie te daty. Nikt nie będzie pamiętał, jeszcze ja mam w sercu pamięć o nich. Ale moje wnuki, prawnuki, czy one będą pamiętały cokolwiek z ich życia? Kiedy tak zgłębiłem ten temat, to pomyślałem sobie, że tak naprawdę to, co my czasami wspominamy i co świętujemy, to są rocznice początku bądź końca czegoś. Czy to są rewolucje, czy to są wojny, czy to są narodziny, czy jakieś różnego typu rzeczy. Teraz, jak wiecie, nasza historia jest tak bogata, że my co chwilę mamy jakąś rocznicę i coś przeżywamy. Jest zawsze okazja do marszu, do jakichś różnych wystąpień. Ale co jest z tym środkiem pomiędzy tymi dwoma datami? Czy moje życie poza datą urodzenia i śmierci będzie za 100 lat miało jakąś wartość, kiedy minie już kilka pokoleń? Czy odcisnę tylko taki znak na jakimś pomniku czy na jakiejś tablicy? Dlaczego pozostają tylko te daty? Kiedy pomyślę o moich dziadkach, pradziadkach, czy ich jakichś tam przyjaciołach, ja praktycznie nie mam żadnej znajomości ich życia. Jeżeli nawet gdzieś moi dziadkowie czy moi rodzice przyzwyczaili mnie, żeby czasami pójść, spojrzeć gdzieś na ten grób, czy powiedzieli mi o nich, to ja jestem świadomy, że oni tam mają tylko datę urodzenia i datę śmierci. Nic więcej nie wiem na ten temat. Bardzo mi się to nie podoba. Są tacy, którzy odcisnęli piętno na naszym życiu. Niektóre bardzo negatywne, niektóre bardzo pozytywne. Jaka wielka jest przestrzeń pomiędzy tymi datami? Wiecie, tak naprawdę, kiedy pomyślimy o tych, co odeszli, których już nie ma pomiędzy nami, tak? To ta przestrzeń między ich urodzinami a śmiercią wydaje się jakaś taka mniejsza. Taka ograniczona. Wiecie, że o nas też tak będą myśleć, kiedy my już odejdziemy? Może nie czas na to, żeby o tym teraz myśleć, a może i czas. Ale z czegoś to wynika. Ale kiedy pomyślimy o teraźniejszości, to ta przestrzeń naszego życia tak naprawdę wydaje nam się nieograniczona. Nieograniczona czasem, nieograniczona miejscem naszego przebywania, może być ograniczona jedynie naszymi myślami. Jaka zupełnie inna perspektywa. Śmiałbym powiedzieć, że wszystko jest dla nas możliwe. Wszystko jest dla nas dostępne. Ja nie chcę, żeby moje życie ograniczone było tylko tymi dwoma datami. Ja nie chcę odcisnąć swojego kciuka tylko na rzeczach, które będą przyziemne. Zostawić może dom, może zostawić, nie wiem, jakiś majątek, czy jakąkolwiek inną rzecz, jakąś jedną myśl, czy jakieś jedno drobne uczucie. Ja wierzę, że Bóg nas stworzył, aby naszego odcisku nie zapomniały pokolenia. Ja wierzę, że Bóg nas stworzył, żeby o tym, co my tutaj czynimy, mówiono w niebie. Żeby tu była dużo większa przestrzeń. Żebyśmy o tym nie zapomnieli. Ale co muszę zrobić, albo inaczej? Jak to się może stać? I trafiłem na fragment Bożego Słowa, który odsłoni nam pewną drogę. List apostoła Pawła do Hebrajczyków, 12 rozdział. Przeczytam od 1 do 3 rozdziału. 12 rozdział od 1 do 3 wersetu. Będę tutaj czytał z Biblii Warszawsko-Praskiej. Oto jaka rzesza świadków wiary otacza nas zewsząd. Pozbądźmy się tedy wszystkiego, co jest nam ciężarem. Uwolnijmy się przede wszystkim od grzechu, który zwodzi nas tak łatwo, i zmierzajmy wytrwale do celu naszych zmagań. Wpatrujmy się w Jezusa, który nas przywiódł do wiary, czyniąc ją coraz doskonalszą. On to, gdy przedkładano mu radość, wybrał śmierć krzyżową, nie zważając wcale na jej hańbę. Teraz zasiada za to po prawej stronie tronu Bożego. Skierujcie swe myśli ku temu, któremu grzesznicy do samego końca okazywali tak bardzo wielką wrogość, a wtedy i wam nie zabraknie sił i nie będziecie upadali na duchu. I ten pierwszy werset. Oto jaka wielka rzesza świadków wiary otacza nas zewsząd. Poproszę kolejny slajd. Te słowo mi mówi, bądź świadkiem i bądź świadectwem. Ten werset, oto jaka rzesza świadków otacza nas zewsząd, w Biblii Warszawskiej mamy, przeto i my, mając około tak wielki obłok świadków. Kochani, to jest rozdział 12, natomiast w rozdziale 11 listu Pawła do Hebrajczyków Paweł przywołuje i przypomina bohaterów wiary, wspaniałych mężów i siostry Boże, które odcisnęły piętno w historii nie tylko Kościoła, ale także i świata, a na pewno dotknęły Bożego serca. To byli tacy sami ludzie jak my. Może inny był wtedy postęp cywilizacyjny. No nie sposób, to było wiecie ile lat temu, tysiące. Ale oni także pracowali, żenili się i wychodzili za mąż, wychowywali się i wychowywali dzieci, uczyli się. Oni także kłócili się, oni rządzili albo byli poddanymi. Przestrzeń jednak życia pomiędzy datami ich urodzenia i śmierci na tyle odcisnęły się w historii, że ich imiona znalazły się na kartach Biblii. Wiecie, że niektórzy to już kilka tysięcy lat. I z pokolenia na pokolenie ludzie czytają ich imię. Wow! Wiecie, robi to na mnie niesamowite wrażenie. Więcej, jeżeli znalazły się na kartach Biblii, to faktycznie odcisnęły się te fragmenty ich życia, bo tam nie ma mowy w tej historii o wszystkim, o całym ich życiu, o fragmentach ich życia. Na tyle odcisnęły się w Bożym sercu, że przez Ducha Świętego zdecydował się, żeby one były na kartach Biblii. Oni sami siebie nie uważali za bohaterów. To jest ciekawe. Wiecie, kiedy oni żyli, to oni po prostu wykonywali to, co im serce mówiło, co być może im myśli poddawały. Gdyby oni wiedzieli, co o nich będą mówić za ileś tysięcy lat, być może nawet by się przerazili i przestraszyli, bo nie byliby do tego gotowi. A jednak, Boże Słowo, może inaczej, wrócę z powrotem. Jeżeli oni nie byli bohaterami, to my dopiero teraz, po 1000, 2000, a nawet i 3000 latach, nazywamy ich bohaterami. To nasza Biblia mówi o bohaterach wiary. Biblia mówi o nich tak. List do Hebrajczyków, rozdział 11, 36 do 39 wersetu. Drudzy zaś doznawali szyderstw i biczowania, a nadto więzów i więzienia, byli kamieniowani, paleni, przeżynani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani, ci, których świat nie był godny. Tułali się po pustyniach i górach, po jaskinach i rozpadlinach ziemi. A wszyscy ci, choć dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica. Kochani, łamie mnie ten ostatni werset. Łamie mnie. Dlaczego oni to wszystko robili? Dlaczego oni... Co gotowało ich? Co motywowało ich? Dlaczego oni byli gotowi do takiego wielkiego poświęcenia? Czy oni nie oczekiwali nagrody? O tym pisze tutaj. Nie otrzymali tego, co im obiecano. Za ich życia nie otrzymali. A jednak byli wierni do samego końca. To ich wiara i ich nadzieja dotknęła Boże serce. To nie ich uczynki tylko. To, że wbrew nadziei żywili nadzieję do samego końca. Odcisnęli piętno i dzisiaj na nas odciskają piętno. Tak naprawdę my wiemy, że oni nagrodę otrzymali. Ale wtedy, kiedy to przez to przechodzili, nie byli świadomi, jaka jest ta nagroda. A kolejny werset tego fragmentu mówi, że nie otrzymali tej nagrody ze względu na nas, żebyśmy my mieli lepsze życie, abyśmy wespół z nimi doświadczyli zbawienia przez Jezusa Chrystusa. Twoje i moje życie to nie tylko dom, praca, ubranie, jedzenie. Nasze życie to codzienne świadectwo istnienia Boga dla tych, którzy są wokoło nas. My, chrześcijanie, często skupieni jesteśmy na jednej, dwóch, trzech osobach, których chcemy przyprowadzić do Jezusa. Myślimy o nich, modlimy się, wyznajemy przed Bogiem. I czasami nie zdajemy sobie sprawy, że każdego dnia setkom ludzi wokół świadczymy o Jezusie swoim życiem. Setkom. I później się okazuje, że chociaż walczymy o tą jedną osobę, nic się nie dzieje, jesteśmy zawiedzeni. Ale walczymy. Swoim życiem składamy żywe świadectwo, naśladujemy go, mówimy o nim, mówimy o wolności, o radości, którą nam przynosi. Nagle osoba, jaka z zewnątrz dotyka się naszego życia. Zaintrygowana jest. Wow! Co się z tym gościem dzieje? Chcę to poznać. Chcę to zgłębić. Po jakimś czasie przychodzi i mówi, wiesz co, chciałbym poznać tego Boga. I to jest nagle szok. Skąd ty się, chłopie, wziąłeś? Składamy żywe świadectwo. Czasami zwykłym dzień dobry na poranek dla zupełnie osoby obcej, nieznajomej, może dla sąsiada, albo innym drobnym gestem jesteś w stanie mu wyrazić, widzę ciebie. A ten człowiek może gdzieś w głębi serca myśli sobie, nikim jestem. Któż na mnie spojrzy? Bóg? Gdyby był Bóg, to by do mnie jakoś przemówił. A może właśnie twoje dzień dobry dla tego człowieka będzie pierwszym sygnałem. Chyba Bóg mnie lubi. Chyba Bóg mnie lubi. Drobna rzecz. A może nie tylko mnie lubi, ale i mnie kocha. Amen. Ja to kiedyś usłyszałem. Tu, w moim sercu. Nie powiedział mi tego człowiek. Ja miałem takie wrażenie o samym sobie. I kiedyś pomyślałem, jejku, jeżeli tacy goście chodzą po ziemi, to może i mnie Bóg kocha. Kolejny werset. Kochani, kolejna rzecz, przed którą stoimy. Zdejmij swój bagaż, nazwałem to pod krzyżem. Ten fragment tego słowa z Hebrajczyków brzmi, pozbądźmy się wtedy wszystkiego, co jest ciężarem. Uwolnijmy się przede wszystkim od grzechu, który zwodzi nas tak łatwo. Nikt nie lubi ciężarów. Z nimi zawsze idzie się trudniej. Zawsze. Grzech jest największym ciężarem człowieka. Wdziera się w nasze życie ukradkiem. Niepostrzeżenie. Z przyzwyczajenia. Tak, bo robią wszyscy. Bo tak to już jest. bo inni też tak robią. Ale kiedy już zaistnieje w naszym życiu, najpierw paraliżuje nasze sumienie. Przecież ja nie będę gorszy, nie przyznam się do tego, że jestem gorszy, że w moim życiu jest grzech. Później zaczyna paraliżować nasze myśli, a z naszych myśli przechodzi do naszych uczynków. I stajemy się jak niewolnikami. Niewola. Wiecie, to jest odpowiednie słowo. Niewola. Bo działasz wbrew Bożej woli, do której zostałeś stworzony, kiedy jesteś w grzechu. I znowu wrócę do tej przestrzeni pomiędzy urodzeniem i śmiercią. Bo właśnie tam, tylko tam, poproszę o ten drugi slajd z tym znakiem zapytania, może znaleźć się miejsce, które pozwoli nam na zrzucenie ciężarów. To nie jest moment przed naszym urodzeniem. Za późno jest już po naszej śmierci. Ale właśnie w tym miejscu, gdzie jest ta kreseczka i gdzie jest u góry ten znak zapytania, gdzieś stoi krzyż. Tutaj gdzieś człowiek musi przeżyć swoją Golgotę. Tutaj musi spotkać się z Chrystusem. Czasami zdarza się, że spotyka się na początku swojego życia, młodego życia. Cudowny dar. Czasami, kiedy już rozkwitnie i zdąży już troszeczkę nabałaganić. Czasami pod koniec swojego życia. Ale Bóg pragnie, żeby w tej krótkiej przestrzeni, tam gdzie jest ten malutki myślniczek, człowiek spotkał się z Jezusem Chrystusem. Spotkał się pod krzyżem, na Golgocie. Ten krzyż teraz jest pusty. Bo ten, który na nim wisiał, zostawił na nim dowód zakupu naszych ciężarów, naszych grzechów i naszych win. Cokolwiek zrobiłeś i cokolwiek uczyniłeś w swoim życiu, cokolwiek ciebie obciąża, tam, na tamtym miejscu, na krzyżu, mówię iluzorycznie, bo nie czcimy w jakiś szczególny sposób symboli, ale tam, przed Bożym tronem, może na kolanach, może na stojąco, zostawiasz to w rozmowie z Jezusem. On powiedział, jestem gotowy, żeby to wszystko przyjąć na siebie. Jestem gotowy. Zapłacił cenę. Na tym krzyżu jest Jego krew. Najcudowniejsza i najdoskonalsza krew. To cudowny dzień spotkania z Jezusem. Dzień wyznania Mu naszych słabości. I ja mam nadzieję, że w życiu naszym to nie był tylko jeden dzień łaski. To jest dzień, który powinniśmy przeżywać bardzo często. Ja go przeżywam bardzo często. Daleko mi do wszelkiej doskonałości, do jakiejkolwiek doskonałości. I dzień, i rano błądzę i popełniam różnego typu rzeczy, które się Bogu nie podobają. I przychodzę do Boga i mówię, Boże, nie umiem. Nie umiem siebie zmienić, nie umiem zmienić okoliczności, nie daję sobie rady. I to jest czas, w którym Bóg, mój Pan, Jezus Chrystus, który przejął moje życie, po raz kolejny jest gotowy mnie posilić, bo On raz zapłacił cenę i mnie nigdy ze swoich rąk nie wypuści. Łaska na każdy dzień. Ewangelia Mateusza, 11 rozdział, 28 werset. Jezus mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i uginacie się pod ciężarem, a ja wam sprawię ulgę. Gdyby nie było tego miejsca, nie stałbym tutaj dzisiaj. Nie byłbym w stanie wam cokolwiek powiedzieć. Te ciężary by po prostu mnie przygniatały. Mam bardzo trudny okres i czas. Odpowiedzialność, którą niosę, przekracza moje siły po prostu. Ale wiem, że jest Bóg, który mnie posila, który daje mi rozwiązanie. Widzę, porusza się nie tylko w moim życiu, ale wokół tych, którzy mnie otaczają i oni także mnie posilają. Zmierzajmy wytrwale do celów naszych zmagań. Kolejny fragment. Bądź cierpliwy i spodziewaj się nagrody. W Biblii Warszawskiej czytamy ten fragment. Biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Nie chodzi o to, żeby to robić szybko. Tu chodzi o to, że mamy drogę przed sobą. I tu chodzi o to, żeby nie robić to zupełnie apatycznie. Ach, może dzisiaj, a może jutro. Jak zostawiasz sobie coś na kolejny dzień, to ten dzień uważasz za stracony. Możesz go sobie wykreślić zupełnie z kalendarza. Zmierzajmy wytrwale do celu naszych zmagań. Nasze życie ma sens i ma cel. Choć może z naszej perspektywy codziennego życia czasami tego po prostu nie widzimy. Naszą słabą cechą jest właśnie cierpliwość, która powinna wspierać wytrwałość. Przeczytajmy trzy takie fragmenty Bożego Słowa. Pierwszy Hebrajczyków 10:36. Albowiem Paweł mówi, wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Kochani, jest tutaj kilka elementów. Pierwsze, że trzeba nam wytrwałości i cierpliwości. Jeżeli myślisz, że zrobisz coś na skróty i że się nie zmęczysz, to się po prostu mylisz. Jeżeli nie nauczysz się cierpliwości i wytrwałości, to nic po prostu nie będziesz miał. I możesz nie być zadowolony z tego cierpienia, które przechodzisz. Ale wtedy wypełniasz Bożą wolę. Nie jest Bożą wolą, żebyśmy cierpieli. Ale Bożą wolą jest, abyśmy wykonali ten fragment naszego życia. Żebyśmy wykonali Jego słowo. To wszystko, co zaplanował w tym myślniczku, który nam dał. I dostąpili tego, co obiecał. Kochani, to ma naprawdę bardzo duże znaczenie. Żebyśmy dostąpili tego, co obiecał. Czy my oczekujemy nagrody? Czy my myślimy w ogóle w tych kategoriach, że może jest coś dla nas przygotowane? Bo jeżeli nie, to nie mamy żadnej motywacji. Nic nie chcemy zmieniać i nic nie zrobimy. Kolejny fragment. Hebrajczyków 6:11-12. Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość dla zachowania pełni nadziei aż do końca. Abyście się nie stali ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Wiecie co, te obietnice, to co Pan Jezus mówił, zbawiony będziesz ty i cały dom twój. Że uzdrowię ciebie, dotknę ciebie, będę twoim lekarzem. My je dziedziczymy przez wiarę i przez cierpliwość naszą, kochani. Gorliwość do końca. Czy to jest łatwe? Nie. Dla mnie jest to bardzo trudne, mimo tego, że już się troszkę wyćwiczyłem w tym. Ale Boże Słowo mówi, naśladuj cierpliwych. Patrz na nich. Patrz na tych, którzy w tym może nie jest dobrze. Ja wiem, że ty im nie zazdrościsz, ale naśladuj ich, jak oni sobie radzą z tym. I wtedy z tego człowieka, który może siedzi w ławce i nigdy tutaj nie wystąpi, ale ty będziesz patrzał na jego życie, zobaczysz, że to jest największy bohater w twoim kościele. Największy. Bo on potrafi przejść przez swoje uciski i tu na tym miejscu podnieść ręce i powiedzieć, Boże, jesteś sprawiedliwy. Podczas kiedy ty może wyróżniony jesteś, staniesz w różnych honorowych miejscach, ludzie cię poklepią po plecach, tak, ale przychodzi ucisk, doświadczenie i jakoś nie potrafisz sobie poradzić. Zostawiaj odciski swojego życia z Bogiem wszędzie. Wszędzie. Nawet jeżeli nie widzisz owocu i wydaje ci się to wszystko bez sensu. Drobiazgi, kochani, drobiazgi, mówiliśmy o tym w środę. Także. Bądź cierpliwy. Wiedz o tym, że Bóg to widzi. Może tego nie widzieć drugi człowiek. Możesz nie widzieć tego owocu ty, ale Bóg to widzi i On naprawdę ciebie nagrodzi. Tak? Pan Jezus to powiedział. Czy wiecie, Pan Jezus to jest ten, do którego zmierzamy, na którego oczekujemy. Przez wytrwałość swoją zyskacie duszę. Wasze. A nie przez spryt i pójście na skróty. Nie tylko przez waszą radość i wasze zaangażowanie, ale przez waszą wytrwałość. To ta wytrwałość to jest to świadectwo, które dajemy wszystkim, którzy są dookoła nas. Podejmujemy się zobowiązań i realizujemy je. Płacimy tą cenę. Poproszę kolejny fragment. Czwarty punkt. Jezus Chrystus jest jedyną drogą i wzorem. I wracam do tego fragmentu, który czytaliśmy na początku. Wpatrujmy się w Jezusa, który nas przywiódł do wiary. czyniąc ją, tą wiarę w nas, jeszcze doskonalszą. On to, gdy przedkładano mu radość, wybrał śmierć krzyżową, nie zważał na jej hańbę. Teraz zasiada po prawej stronie Bożego tronu. I chciałbym, żebyśmy ten fragment przeczytali też z innego przekładu. Bardzo ładny, bardzo mi się podoba przekład Biblii Tysiąclecia. Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. Wiecie, że On udoskonala tą wiarę, którą wy macie, tą malutką, tą, której sami nie doceniacie, tą, na którą narzekacie, że ona jest tak mała i dlatego może tych cudów nie ma w twoim życiu. On ją udoskonala w waszym cierpieniu i w waszej wytrwałości. On to zamiast radości, którą mu obiecywano, zaraz o tym powiemy, przycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i zasiadł po prawicy Ojca. Fajne słowo. Patrz na Jezusa. Szukaj Jezusa. Pragnij Jezusa. Czytaj o Jezusie. Rozmawiaj z Jezusem. Bo Jezus jest doskonałym wzorem i przykładem. On także jest dawcą wiary, jak czytaliśmy. Więcej. Jest twoim osobistym pomocnikiem, żeby ta wiara się doskonaliła. On ci pomoże, aby twoja wiara i cierpliwość wydały owoc, bo ma cel. Jego celem jest twoje szczęście. Jego celem jest twoja radość. To jest nagroda, która ciebie czeka. Gwarantuję ci to. Nie ja. Pan Jezus. Biblia o tym mówi. Ale Jezus wie, jak czasami jest ciężko. Wiecie, kiedyś był taki moment, kiedy ojciec, nie wiem jak to było, bo to są osoby duchowe, podszedł do Jezusa i powiedział: Synu mój, usiądziesz po mojej prawicy, a wszystkich twoich nieprzyjaciół położę jako podnóżek pod nogi twoje. Czytamy o tym po raz pierwszy, chyba w psalmie setnym, Dawid to wypowiada jako słowo prorocze. Kiedy to było, miało miejsce? Nie wiem. Dla Boga czas ma zupełnie inne znaczenie. Ale wiecie, między przynajmniej Dawidem a narodzeniem Jezusa minęło 1000 lat. I to nie był jeszcze ten moment, kiedy Pan Jezus otrzymał tą obietnicę. Ale On tą obietnicą żył. Ale On z tej obietnicy się radował. I to, co tutaj pisze, On to zamiast radości, którą mu obiecywano. To jest mowa właśnie o tym momencie, kiedy Pan Jezus usiądzie po prawicy Ojca, kiedy wszelką władzę przejmie, kiedy wszelki nieprzyjaciel będzie mu poddany pod nogi Jego. On tym żył. Ale zanim to otrzymał, jakąż drogę musiał przejść? Ojciec mu powiedział: Synu, musisz iść. Musisz tam iść, bo to nie chodzi tylko o twoje życie. To nie chodzi tylko o to, żebyś ty otrzymał nagrodę. Zobacz, ile ja mam tych nagród. Komu mam to rozdać? Musisz iść do nich. Musisz zapłacić cenę. Musisz pójść. Musisz przejść przez to wszystko, co ci powiedziałem. Bo ja pragnę, żeby oni także do mnie przyszli. I Pan Jezus przyszedł. Czy On przyszedł w totalnym smutku i przygnębieniu? Nie. On radował się z ludzi, których miał wokół siebie. Nie tylko litował się nad nimi. On prawdziwie przeżywał ich życie. Cieszył się z każdego momentu, kiedy z nimi przebywał. I przeszedł przez to wszystko, przez Golgotę, przez krzyż. Cierpiał On i cierpiał Ojciec. I może ciężko o tym tak mówić i ciężko z tego, może łatwiej z tego miejsca to powiedzieć, niż tak jakoś przyjąć, tak? Ale to jest dla nas wzór. Apostoł Paweł napisał takie słowa. Ja wam powiem, że ja te słowa, może pierwszy raz do mnie tak mocno dotarły, kiedy na jednym z kazań słyszałem, jak biskup o tym mówił. Poproszę o kolejny fragment. Te słowa jest zapisane w liście do Kolosan 1:24. Nie masz tego. Ja nie mam tego. Przepraszam. Ja wam to przeczytam. Teraz raduję się z cierpień, które za was znoszę i dopełniam na ciele moim niedostatku udręk Chrystusowych za ciało Jego, którym jest Kościół. Kochani, teraz raduję się z cierpień. Czy ja lubię radować się z cierpień? Nie. Które za was znoszę, ale te słowo i dopełniam na ciele moim niedostatku udręk Chrystusowych mnie po prostu ujęło. I swego czasu biskupa też. Czyżby ofiara Jezusa Chrystusa nie była doskonała? Czyżby coś brakowało w tym, co dokonał Jezus? To nie tak. To nie o to chodzi. To nie takie zrozumienie i poznanie. Ale w każdym pokoleniu Bóg powołuje swoich wybranych do swojego Kościoła, którzy płacą cenę świadectwem swojego życia. I dzięki temu z pokolenia na pokolenie nie tylko wieść o Jezusie nie ginie, ale wieść o bohaterach wiary. Świadectwo żywego Chrystusa. Gdyby to się działo tylko i wyłącznie 2000 lat temu, kiedy powstał pierwszy Kościół, to dzisiaj mielibyśmy mnóstwo agnostyków i takich ludzi, którzy by we wszystko powątpiewali. Powiedzieli, nie, to dotyczy tamtego czasu. Dzisiaj się nic nie dzieje. Ale Bóg zadbał o to, żeby z pokolenia na pokolenie byli tacy, którzy będą Go naśladować i będą dokładać się do tego cierpienia po to, żeby Kościół mógł wzrastać i żeby inni mogli zobaczyć. Oni robią dokładnie to, co Jezus Chrystus. I tu nie chodzi o to, żeby dać się ciąć piłą, bądź różnego typu tragedie przeżywać, ale żeby zrezygnować z pewnych swoich myśli, planów i celów, albo żeby zaryzykować utratą swojego autorytetu, który może jest tylko i wyłącznie twoim ludzkim takim autorytetem. I przyznać się, że twoim Bogiem jest Jezus Chrystus. Że nie dokonasz kradzieży, nie zrobisz czegoś, bo się to Bogu po prostu twojemu nie podoba, bo za bardzo szanujesz i czcisz swojego Pana Jezusa Chrystusa, żeby zrobić Mu przykrość, bo za bardzo wrażliwy jesteś na smutek Ducha Świętego, żeby się od Niego oddzielić. Bóg był, jest i będzie. Był przed moim narodzeniem, zaplanował mnie i czas, zaplanował nawet moje życie, nasze życie, nas wszystkich. Czy tego jesteśmy świadomi, czy nie? Czy wydaje się nam to niepojętne i jakoś tam niedostępne? Bóg każdego chce przywieźć na Golgotę, pod krzyż. Do Jezusa. To jest punkt. Krzyż przed Jezusem Chrystusem. To jest punkt, od którego naprawdę dopiero zaczyna się nasze życie. To jest krzyż, który jest początkiem, to jest miejsce, które jest początkiem wydawania owoców w Kościele i owocu dla Boga, te, które ujmuje Boże serce. Jeżeli jeszcze nigdy pod tym krzyżem nie byłeś, może mówię niezrozumiale, jeżeli jeszcze nigdy nie pochyliłeś swojej głowy i przed żywym, duchowym Bogiem nie wyznałeś, nie daję sobie rady, proszę poprowadź moje życie i pokaż mi, co mam zrobić z moim życiem, to musisz to uczynić. Bo ten krzyż, ten czas się oddala. Może się okazać, że w pewnym momencie znajdzie się już za tymi dwoma literkami zymy i już będzie za późno. Nic nie zrobisz. Żadne modlitwy nikogo nie pomogą. Bez przejścia przez Golgotę nasze życie to bezsensowna pielgrzymka, frustrująca podróż, pełna niekontrolowanych doświadczeń, konfliktów, pełna zranień i bólu, który nie znika, bo nikt nie jest w stanie wyrwać tego bólu z naszego serca i z naszej pamięci. Nie ma innych rozwiązań niż spotkanie się z Jezusem Chrystusem. Człowiek zdaje sobie sprawę, że to życie jest bez sensu, jeżeli nie spotyka się jeszcze z Chrystusem. Bo po co to wszystko, co robię? Nie daje mi to żadnej satysfakcji. Bogactwo, dojdę do pewnego pułapu, chcę więcej. Albo mnie ukradną i znowu nic nie mam i jeszcze mnie to boli. Autorytet, poklepią mnie, poklepią, cały czas jestem tego żądny. Ból, jestem zdrowy, jakaż to radość. Jakby się coś zmieniło, to by się może coś i działo. Ale gdy w swoim życiu spotkasz Jezusa, gdy spotkasz się z Jezusem pod krzyżem, zastanowisz się wtedy, dlaczego przechodziłeś przez to wszystko, uzyskasz odpowiedź. Twoje życie nabiera innej perspektywy. Okazuje się, że to miało wszystko sens. Że to było nauką, to było napomnieniem dla ciebie bądź kogoś, kto był wokół ciebie. Że to było ćwiczeniem dla ciebie. To było świadectwem nie tylko dla ciebie, ale i dla innych. Że nie chodzi tak naprawdę o ciebie. Bo czasami jesteś tylko narzędziem, a nie przedmiotem czy osobą zainteresowania. Narzędziem. Twoje życie. Poznajesz moc Jezusa, która wszystko kontroluje. Odkrywasz, że ten projektant miał coś większego na myśli. Nagle z tego bycia pępkiem świata uświadamiasz sobie, że jesteś tylko malutkim trybkiem wielkiego urządzenia zwanego Kościołem, ale ten trybek jest na tyle cenny i ważny, że bez niego część urządzenia po prostu nie działa. Wziąłem sobie coś. Jest tak malutkie, że tego nie zobaczycie. To jest czarne. Nie widać, nie? Ja wiedziałem, że nie będziecie widzieć, dlatego wziąłem coś większego. Śrubka. Kochani, jaki ona ma autorytet? Jakie ona ma znaczenie? Znajdziemy to w różnych miejscach, tak? Ale jeżeli tą śrubkę wykręcę z jakiegoś dużego urządzenia, nie wiem, odepnę masę na przykład, tak? Z instalacji elektrycznej, to pomimo tego, że to jest taki mały, drobniutki element, to urządzenie nie zadziała. Dopóki ktoś znowu tego nie wsadzi w odpowiednie miejsce. Taki malutki trybek. Więc może jesteś właśnie takim pępkiem świata. Tak ważnym elementem. Tak istotnym. Tak wielkim. Nie chodzi o to, żebyś ty zbudował Kościół, bo Chrystus go buduje. Chodzi o to, żeby każdy dzień twojego życia miał sens. Chodzi o to, żeby Bóg nie musiał używać zamiennika. Żeby jeżeli jesteś tym elementem, to żebyś ty był tym elementem i żeby Bóg nie musiał czekać znowu na kogoś, bo wiecie, i do naszych urządzeń, które używamy, można kupić zamienniki. One nie zawsze mają najlepszą jakość, tak? Czasami potrzeba trochę czasu, żeby to znaleźć. Ale Bóg znajdzie sposób. Jego plan zawsze się ziści. Jest kwestią tego tylko, czy on będzie miał oryginalne elementy, których chciał użyć do swojego planu, czy nie. Ja bym pragnął i wy, myślę, też byście chcieli być tymi oryginałami. Z gwiazdką Mercedesa. Najwyższa jakość. Jakby nie było. Jesteście królewskimi dziećmi. Może nigdy nie będziesz bohaterem książki albo filmu. Może nigdy nie będą o tobie pisać w gazetach jakoś tak szczególnie. Ale możesz odcisnąć piętno małym drobiazgiem. Chcę wam powiedzieć, jeszcze mam troszkę czasu, tak pewną historię o pewnym człowieku. Jest elektrykiem. Kiedy miał 30 parę lat, może inaczej, miał 20 parę lat, kiedy poznał Jezusa. Nagle życie mu się otworzyło, wszystko zaczęło się układać. Może nie był wzorem idealnym przystojniaka, ale zawsze bardzo pragnął mieć osobę przy swoim boku. Chciał mieć kobietę, którą będzie kochał, którą będzie szanował, z którą przez życie będzie chciał przejść. Duże kompleksy miał, z różnych powodów. Zrobił kilka błędów, wiele na swój temat może nie mówił, ale miałem okazję z nim kiedyś porozmawiać. I poznał taką kobietę, wspaniałą, przyjaźnili się, przyjaźń trwała rok, dwa, trzy. I kiedy on już sobie wszystko w głowie poukładał, wszystkie te myśli i tak dalej, i tak Bogu dziękował za tą kobietę i tak dalej, poszedł do niej i po prostu powiedział, wiesz co, chciałbym z tobą przeżyć całe swoje życie. A ona mu powiedziała, ale ja sobie tego nie wyobrażam. Bywają takie momenty, wiemy przecież, nie? Ja wiem, że to może nie do końca, czujemy się czasami zawiedzieni, tak? Ten człowiek wsiadł wtedy w auto, nie wiedział, co myśleć. Miał pretensje do wszystkich, łącznie z Panem Bogiem. Wsiadł do swojego maluszka, trzasnął drzwiami i mówi, muszę coś zrobić. Powiedział, pojadę do Raciborza, do znajomego, może jakoś mi pomoże, muszę jakoś stanąć na nogi. Nie potrafił ogarnąć się, on sobie już wszystko poukładał, to wszystko było już, nagle mu wszystko rozwaliło się. Był bardzo rozgoryczony, bardzo go bolało serce. Był troszkę zawiedziony, ale wsiadł do tego auta i zaczął rozmawiać z Jezusem. On już był nauczony rozmawiać z Nim. Przejechał jakieś 4-5 kilometrów, stoi gość na poboczu. No, coś go tknęło, wezmę go. Wsiadł do tego auta ten gościu, to byłem ja. Wiecie, ja nie znałem jego historii, nie wiedziałem, co się stało wcześniej. Ten człowiek wcześniej się modlił, zanim ja wsiadłem do tego auta. I teraz nagle jakiś taki skrępowany był. Już teraz to już nawet nie mógł powiedzieć tego, co on czuje w swoim sercu, nawet przed Bogiem. To nie była łatwa sytuacja. I wiele razy sami jesteśmy w naszych komorach i w naszych pokojach, kiedy jest strefa ciszy i przeżywamy to gdzieś w głębi serca. I tak chwilę jedziemy, no i zahaczył mnie. Czy znasz Boga? Mówię sobie, żeby nikogo mi się nie urazić, myślę sobie, jejku, świadek Jehowy. Chyba zaraz wysiądę. Ale on później mówi, wiesz, bo ja poznałem Boga. A takiego Boga żywego, takiego prawdziwego. Zaczął mi opowiadać o Jezusie. Jakoś mu to płynnie szło. Wiecie, tak naprawdę to wbrew sobie samemu wyrażał to, co wyrażał. Naprawdę nie wiedziałem, co się w nim, w jego sercu dzieje. Przejechaliśmy może z 10-15 kilometrów. Ja już płakałem w jego aucie, tam w maluchu. On położył na mnie swoje ręce, a ja oddawałem swoje życie Jezusowi. Wiecie, spotykałem się z nim później przez wiele lat. Ostatnie 2 lata temu, jak się z nim spotkałem, Krystian mi mówi, ma na imię Krystian. Mi mówi, Zbyszek, wiesz co, zabierałem już wielu później po tobie jeszcze takich ludzi, tak? I zastanawiałem się, może jeszcze mi się ktoś taki trafi jak ty. Przeżył to bardzo. 8 lat mnie pielęgnował, 1 raz w roku do mnie przyjeżdżał. Ja tak naprawdę oddałem życie Jezusowi w 92 roku, ale dopiero w 2001 nawróciłem się. To była duża różnica. I wiecie, że ten człowiek potrafił 1 dzień w roku zapłacić cenę, żeby do mnie przyjechać. Do zupełnie obcego człowieka, którego po prostu spotkał tylko na drodze. On dzisiaj ma wspaniałą żonę. Kochającą żonę. Piękną żonę. Są szczęśliwi i służą oboje Bogu. Głosi słowo, ale powiedział, nigdy nie miałem już takiej okoliczności, jak wtedy, którą przeżyłem z tobą w tym maluchu. Gdzie w maluchu jest ciasno. Nie jest łatwo wyciągnąć dłoń, modlić się, a my jeszcze zaryczani, to była deszczowa pogoda. Przywiózł mnie do domu, modliliśmy się razem. Ale co chcę wam powiedzieć? Imię tego człowieka zostawiło odcisk, jaki ja tutaj zostawiam. Odcisk w niebie. Bo wiem, że tam w pewnym momencie była wielka radość. Dlatego, że on nie skupił się na swoim problemie. Zostawił odcisk na mnie i na wszystkich pokoleniach, które są teraz w mojej rodzinie. O Krystianie wiedzą moje dzieci i będą widziały moje wnuki. Bo to był ktoś, kto był gotowy zapłacić cenę, zatrzymać się i powiedzieć mi o Jezusie. Pomimo swoich tragedii i problemów, które przeżywał, goryczy, którą miał w swoim sercu, nie zawiódł Jezusa, kiedy była potrzeba. Ja dzisiaj tutaj mogę stać dzięki wam, przed wami tutaj, dzięki niemu, dzięki jego posłuszeństwu, tego, że on się nie zatrzymał i nie skupił się na sobie samym. I takie świadectwo, taki odcisk chciałbym, żebyśmy zostawiali przed każdym człowiekiem. Przed każdym, powiedziałem. Każdy. W pracy, w szkole, w rodzinie. Tu nie chodzi o to, żebyś ty go przyprowadził. On tak naprawdę miał problem mnie przyprowadzić. Ja naprawdę byłem niepokorny. Naprawdę dużo czasu musiało minąć, ale Bóg miał sposób. Jestem. Więcej. Są moje dzieci. Więcej. Uchwyciłem się tej obietnicy i już otrzymuję tą nagrodę. Każde kolejne pokolenie w mojej rodzinie, jestem pierwszym tym pokoleniem, będzie wiedziało, kim jest Jezus Chrystus. Będzie wiedziało. Ze względu na odcisk tego jednego człowieka. Dlatego chciałbym na sam koniec przytoczyć wam jeszcze jeden fragment. A Bóg pokoju, który przez krew przymierza wiecznego. Mówiliśmy o tej krwi na początku, kiedy Wiesiu wspominał. Śpiewaliśmy o tym przymierzu podczas uwielbienia. Przymierze wieczne człowieka z tobą. Nazwij się po imieniu. Który przez krew przymierza wiecznego wywiódł spośród zmarłych wielkiego pasterza owiec, Pana naszego Jezusa, niech was umocni we wszystkim, co dobre, byście mogli wypełniać Jego wolę. Niech dokonuje w was tego, co miłe w Jego oczach, przez Jezusa Chrystusa, któremu chwała na wieki wieków. Amen. Kochani, wykonajcie tą pracę, która jest do wykonania. Bez zastanowienia. Bez oczekiwania na sens, bezsens i nagrodę. Ta nagroda jest gwarantowana. Życie każdego z was jest tak, jak ta malutka może śrubka, tak? Niektórych wynosi daleko, wysoko, ale oni są naprawdę bardzo cenni. Dlatego niektórzy mają prawo posługiwania się tym gwiazdką Mercedesa, tak jak niektórzy mówią, tak? Ceńmy sobie wszystkich, których mamy, którzy przez cierpliwość i wytrwałość dochodzą do coraz większej doskonałości. Obserwujmy ich, niech będą naszą inspiracją. Nie uciekajmy przed odpowiedzialnością, bo nagroda jest naprawdę wielka. I ufam, że Bóg da wam wszystkim wypełnić Jego wolę w waszym życiu. Dobrze? Jeżeli jest tutaj jakaś osoba, która nigdy nie stanęła pod krzyżem, tak naprawdę nigdy nie rozmawiałeś tak właśnie prosto i uczciwie z Jezusem Chrystusem i nie doświadczyłeś tego, co Chrystus może uczynić w życiu człowieka. Jeżeli jest tutaj taka osoba i bijesz się w myślach i w sercu, czy to zrobić, czy nie. Chcę ci powiedzieć, warto. To jest jeden ruch. Ja go nie doceniałem wtedy, kiedy wchodziłem do tego malucha i kiedy wypowiedziałem te słowa. Dzisiaj widzicie owoc tego fragmentu, tego momentu. Ale pragnę, żebyś miał taką szansę. Jeżeli jesteś tutaj, pochylmy nasze głowy. Jeżeli jesteś tutaj, Bóg mówi do ciebie, mam dla ciebie plan. Nie chcę, żebyś szedł sam przez tą pielgrzymkę ze swoimi ciężarami. Jestem gotowy zdjąć ten ciężar z twoich bark. Jestem gotowy wypełnić cię pokojem i pokazać ci, czego ja naprawdę od ciebie oczekuję. Jeżeli pragniesz tego, jeżeli pragniesz spotkać się z Chrystusem, proszę ciebie, abyś dał mi sygnał, abyś uniósł swoją dłoń do góry, abyś zasygnalizował mi, chcę się z tobą modlić, chcę ci pomóc, żeby wejść w tą przestrzeń nową, może nieznaną. Tu nie chodzi o to, żebyś miał pełne poznanie. Tu chodzi o to, żebyś się tylko z Nim spotkał. To nie ja, to On. To On przyprowadzi ciebie do twojego tatusia i Ojca w niebie i da ci nagrodę. Niech Bóg dotyka nasze serca. Jeżeli jesteś może już wierzącym przez jakiś czas, ale zapomniałeś, może gdzieś pogubiłeś się, nie masz odwagi, nie wiesz, jak to zrobić, możesz przyjść ty sam znowu osobiście, stanąć w komorze swojej, może tutaj stanąć przed Bogiem i powiedzieć, Boże, pogubiłem się, nie potrafię tego pojąć, pragnę twojej pomocy. On tu jest obecny, On pragnie ci pomóc. On pragnie ci wszystko darować. On pragnie zbawić ciebie, twoją rodzinę i napełnić cię owocem. W swoim sercu i w swoim duchu przemyśl to. Jeżeli masz taki problem, przyjdź do Jezusa. Zaplanuj ten czas. Spędź z Nim choćby 5-10 minut. Powiedz Mu, co cię boli i z czym sobie nie dajesz rady. Wyraź Mu swoje słabości. Jeżeli coś ukrywasz, wyraź to przed Nim. On da ci pokój i wyciągnie, wybierze wszystko, co zalega nawet w najgłębszych szczelinach twojego serca i twojego życia. modlimy się. Tak może pochylenie, jak jesteśmy. Dziękuję Tobie, Jezu. Prawdziwie masz wszelką władzę, wszelką moc. Jesteś Panem, jesteś Królem. Nasze życie powierzamy w Twoje ręce. Ci Panie, którzy gdzieś w duchu przed Tobą chcą je powierzyć po raz pierwszy, szczególnie powierzamy Twojej łasce. Niech ich życie będzie prawdziwie światłem. Przejmij pełną kontrolę nad tym wszystkim, co oni nazywają życiem. Każdą dziedzinę ich życia dotknij. Obmyj ich swoją świętą krwią i pokaż im, że jesteś, że żyjesz. Niech każdy osobiście Ciebie doświadczy i dotknie, Panie mój. Twoje słowo przed nimi odkrywaj, Panie mój. Proszę Ciebie o to, abyś czy w modlitwie, czy poprzez doświadczenia i okoliczności przemawiał do nas. I abyśmy nigdy nie stchórzyli, abyśmy się nie wycofali. Abyśmy byli jak ci, których nazwano bohaterami wiary. Prości, może nieszczególni, ale wierni i wytrwali. Prosimy Ciebie o to, Panie. A Ciebie będziemy czcić i wielbić za wszelki owoc. Chcemy zbierać żniwo tych, którzy zasiali wcześniej, Panie mój. Ty, inni podlewali, ale być może nam dasz zebrać żniwo, Panie. Chcemy się z nimi radować i ich wspierać. Chcemy, aby oni byli kolejnymi chwalcami tutaj na tym miejscu. Kolejnymi kaznodziejami, którzy będą głosić wielkie Twoje dzieła, Panie mój. Wierzę, że Ty tego wszystko dokonasz. Dlatego, że masz dobre myśli o nas. Wypełniasz nas pokojem, radością i miłością. Amen. Amen.